Nie wiem, jak często wam zdarza się płakać. Ja akurat mam taką przypadłość, że dosyć łatwo się wzruszam, w szczególności jeżeli jest jakiś film. Nie musi być bardzo podniosły, taki ckliwy, ale jak jest taka muzyczka właśnie bardzo taka pobudzająca te emocje, to oczy się szklą. Ale są różne rodzaje płaczu. Można płakać ze smutku, można płakać właśnie ze wzruszenia albo z radości, z powodu śmierci jakiejś bliskiej osoby, z powodu właśnie filmu, który wzruszy, albo dziecka, które się rodzi, albo cebuli, którą ktoś kroi w drugim pokoju. Są bardzo różne rodzaje płaczu i powody, dla których płaczemy. I płacz może też, chociaż niekoniecznie zawsze, prowadzić do jakiegoś konkretnego działania, bo wzruszenie albo smutek z powodu tragedii czyjejś może motywować do pomocy, ale nie zawsze taką pomoc udzielimy, jeżeli się nawet wzruszymy. A czasami to, co prowadzi nas do płaczu, sprawia, że zmieniamy swoje życie, swoje postępowanie, bo dochodzimy do takiego punktu, w którym zdajemy sobie sprawę, że dłużej już tak nie można. Ale też nie zawsze taka emocjonalna reakcja jest właściwie ukierunkowana, bo może się okazać, że płaczemy z niewłaściwego powodu. I mówię o tym, bo dzisiaj zobaczymy takie osoby, które właśnie płakały, kiedy Jezus szedł na krzyż, ale według Jezusa płakały nie z tego powodu, z którego powinny. To jest Ewangelia Łukasza. Utwórzmy proszę Ewangelię Łukasza. 23 rozdział od 26 do 31 wersetu. Krótszy fragment dzisiaj. 23 rozdział Łukasza od 26 do 31 wersetu. A gdy go prowadzili, zatrzymali niejakiego Szymona Cyrenejczyka, który szedł z pola, i włożyli na niego krzyż, aby go niósł za Jezusem. A szła za nim liczna rzesza ludu i niewiast, które biadały i płakały nad nim. Jezus zaś, zwróciwszy się do nich, rzekł: Córki jerozolimskie, nie patrzcie nade mną, lecz patrzcie nad sobą i nad dziećmi swoimi, bo oto idą dni, kiedy mówić będą: błogosławione niepłodne i łona, które nie rodziły, i piersi, które nie karmiły. Wtedy zaczną mówić do gór: padnijcie na nas, a do pagórków przykryjcie nas. Gdyż jeśli się to na zielonym drzewie dzieje, co będzie na suchym? Ten krótki fragment opisuje tą ostatnią drogę Jezusa, ostatnią drogę nazywaną drogą krzyżową, czyli drogę od miejsca przesłuchania przed Piłatem do miejsca egzekucji. Chwilę wcześniej, przypominając tam, co się działo, było kilka przesłuchań. Jeszcze w nocy takie nieformalne przesłuchania przed Annaszem i Kajfaszem, potem z samego rana przed Radą Najwyższą, takie formalne spotkanie. Potem na końcu namiestnik rzymski Piłat przesłuchiwał Jezusa. Jeszcze w międzyczasie odesłał Jezusa do Heroda, ale ani jeden, ani drugi, ani Piłat, ani Herod nie widzieli w Jezusie żadnej winy. Ale mimo tego wyrok zapadł, wyrok śmierci, bo Piłat ugiął się i przed tłumem, i przed przywódcami żydowskimi. I z tego powodu skazał Jezusa na śmierć i zaprowadził ostatecznie na miejsce egzekucji. I to jest ten fragment, który opisuje tą drogę. Opisuje nie tylko drogę, ale okazuje też ludzi, których Jezus spotkał na swojej drodze. Pierwszym z nich był Szymon z Cyreny, którego widzimy tylko w jednym wersecie, ale wspominają go jeszcze inne miejsca Nowego Testamentu, a właściwie inne Ewangelie wspominają jego, a prawdopodobnie jeszcze w innych miejscach widzimy jego rodzinę. I dzięki temu możemy zobaczyć o nim trochę więcej, dowiedzieć się trochę więcej i zobaczymy właśnie to też dzisiaj. Ale potem widzimy kobiety, które nad nim płakały, i to już jest coś, co opisuje tylko Łukasz. Tylko Łukasz opisał to spotkanie. Pozostałe Ewangelie nie za bardzo rozpisują się nawet na tym, co działo się na tej drodze. Skupiają się tylko na tym Szymonie i potem od razu jest ukrzyżowanie. Więc dobrze, że mamy te Ewangelie i że możemy zobaczyć, że Jezus nie przechodzi tej drogi w milczeniu, bo właściwie to jest ostatnie miejsce, w którym widzimy taką dłuższą wypowiedź Jezusa. Bo potem widzimy już tylko tych 7 takich słynnych zdań, które Jezus powiedział z krzyża. To jest ostatnia wypowiedź taka dłuższa Jezusa przed jego ukrzyżowaniem. Jeszcze zanim to, co tutaj jest opisane, a co nie jest opisane w tej Ewangelii, miało miejsce pobicie Jezusa. To jest to, co widzimy w innych Ewangeliach. Łukasz opisuje od razu to przejście drogą na krzyż, ale pozostałe Ewangelie opisują właśnie ubiczowanie. Opisują, jak rzymscy żołnierze szydzili z Jezusa. Jak założyli na niego purpurowy płaszcz, udając, że Jezus jest właśnie tym królem, za którego się podawał. Dali mu koronę cierniową na jego głowę. Dali mu trzcinę do prawej ręki. Śmiali się z niego, nawet padali na kolana właśnie tak szydząc z niego, że niby jest tym królem żydowskim. Pluli na niego, bili go po głowie, a potem wszystkim po tym po tym wystąpieniu, po tym jak z niego szydzili, zdjęli z niego tą szatę purpurową i założyli z powrotem jego własną szatę. I być może Łukasz tego nie opisał, dlatego że on wcześniej opisał podobną scenę przed Herodem, bo kiedy Jezus trafił przed Heroda, też miało miejsce podobne szyderstwo. Też Herod nałożył na niego wspaniałą szatę i razem z jego żołnierzami wyśmiewał Jezusa. Więc tutaj nie ma już tej szydery, jest od razu droga na miejsce egzekucji. I takim zwyczajem podczas takiej drogi dla skazanych było to, że żołnierz szedł przed taką osobą i niósł taką tabliczkę z informacją o tym, za co ta osoba jest skazana. Niejako po to, żeby ostrzec innych ludzi, którzy widzieli tę scenę, żeby nie robili tego samego, bo się nie opłaca. I zwykle również to skazane niósł swój krzyż, a właściwie domyślamy się, że chodzi o belkę bardziej niż o całą konstrukcję. To też było taką częścią pohańbienia tego skazanego, też tortury, bo to też było ciężkie, żeby to nieść. I Łukasz nie wyjaśnia nawet, dlaczego Jezus nie mógł nieść dalej swojej belki, ale nie trudno to sobie wyobrazić, że Jezus, który był umęczony, pobity, po długiej, bezsennej nocy, którą spędził najpierw na modlitwie, potem jeszcze na przesłuchaniach, potem właśnie został pobity, więc taki umęczony, zakrwawiony Jezus niesie swój krzyż. I nie wiem, jak wielu z was kojarzy drogę krzyżową, takie stacje, które są w Kościele katolickim. Tam widzimy, że jest kilka stacji mówiących o upadku Jezusa. To nie jest opisane w Biblii, ale łatwo się domyślić, że mogło tak być. Ta scena pokazuje, że fakt, że ktoś był zaangażowany w pomoc Jezusowi, żeby nieść ten krzyż, no świadczy o tym, że mogło rzeczywiście tak być. Że Jezus uginał się wręcz pod ciężarem tej belki. I żołnierze, którzy go prowadzili, też pewnie to widzieli. Że Jezus może już nie daje rady. Że już mi jest ciężko dźwigać ten krzyż. I może nie chodziło nawet o litość czy współczucie, może chodziło im o to, żeby Jezus dotarł w ogóle do tego miejsca egzekucji, żeby po drodze nie skonał, żeby doniósł ten krzyż na swoje miejsce. I było takie prawo rzymskie, które pozwalało Rzymianom, rzymskim żołnierzom zmusić każdego do dźwigania ciężaru. W tym przypadku właśnie Szymon stał się obiektem tego prawa. Zwyczajem było, że rzymscy żołnierze nakładali włócznie, czy dotykali włócznią ramię takiej osoby, wyznaczając ją do tego, żeby dźwigała coś dla nich. W taki sposób Szymon z Cyreny zabrał krzyż Jezusowi. A propos tego miejsca, bo to też jest, myślę, ciekawe, żeby powiedzieć. Cyrena to jest miasto w Afryce Północnej. To jest dzisiejsze Trypolis, czyli stolica Libii, więc dosyć daleko od Jerozolimy. Ale było tam jedno z większych skupisk Żydów w tym czasie. I możliwe, że Szymon przybył do Jerozolimy na Święto Paschy, jak wielu Żydów to robiło. Chociaż w jego przypadku, gdyby tak było, to miał dużą drogę do pokonania, bo to było prawie 3000 km drogą lądową. Prawdopodobnie bardziej używali drogi morskiej, bo był tam port, więc mogło być szybciej, ale i tak była to dosyć długa droga dla takiej osoby. Chyba że Szymon mieszkał w Jerozolimie na co dzień. To też było możliwe, bo tam też była populacja Cyrenejczyków. Czytamy o tym w Dziejach Apostolskich. Nawet mieli swoją synagogę, więc była tam duża liczba ludzi z tych terenów. Więc możliwe po prostu jest to, że Szymon mieszkał w Jerozolimie. Tak czy inaczej, w każdym razie człowiek z Cyreny niósł krzyż dla Jezusa. I przez to, że to zrobił, on stał się takim przykładem dla wszystkich chrześcijan. Bo Jezus wcześniej nauczał innych ludzi o tym, co mają zrobić, jeżeli chcą pójść za Nim. Że mają zaprzeć się siebie, samego siebie. Mają codziennie brać swój krzyż na siebie i naśladować go w ten sposób. I to jest taki szczególny przypadek niesienia krzyża. Bo Szymon w tym przypadku nie dźwigał swojego krzyża, tylko krzyż Jezusa. I co ciekawe, robił to jeszcze zanim stał się jego uczniem. Więc zanim wziął swój własny krzyż, wziął na swoje barki krzyż Jezusa. Stał się modelem osoby, która niesie krzyż. Która musi zrezygnować z tego, co jest w jej planach. Tak jak Szymon, który pewnie miał swoje plany tego dnia, gdzieś pewnie szedł, a tu nagle rzymscy żołnierze zatrzymują i mówią mu, że ma nieść krzyż do tego człowieka. Jest przykładem osoby, która idzie za Jezusem drogą uniżenia i cierpienia. I ten fragment, ten opis tak mi przypomina te słowa z listu do Hebrajczyków, 13:13. Tam jest takie wezwanie do chrześcijan. Wyjdźmy więc poza obóz, znosząc pohańbienie Jego. Tak jak Jezus wyszedł poza obóz, poza miasto, tam został ukrzyżowany, pohańbiony, tak my wyjdźmy poza obóz, znosząc Jego pohańbienie. Czyli żeby się utożsamić z Chrystusem, w tym, czego On wtedy doświadczał. I w tamtym momencie Szymon robił to nieświadomie. On nie był świadomy tego, kim jest Jezus, nie był świadomy tego, co to tak naprawdę oznacza. Ale chyba trudno zakładać, że Szymon dotarł na miejsce, odłożył krzyż i poszedł swoją drogą. Myślę, że został na miejscu i mógł się przysłuchiwać albo przyglądać temu, co się tam działo. Ja bym chciał wiedzieć, co to jest za człowiek, któremu niosę krzyż. Co on w ogóle zrobił, że go tak skazali. Więc być może Szymon został pod krzyżem. Może słyszał słowa Jezusa, które kierował właśnie z krzyża. Pewnie słyszał też te, które za chwilkę przeczytamy, kiedy spotkał te kobiety. I to wszystko, co widział, co usłyszał, mogło zmienić jego życie. I wiele wskazuje na to, że tak właśnie było. Bo zauważmy, że Szymon nie jest tutaj bezimiennym przychodniem. Często, kiedy w Biblii widzimy jakieś imiona, to jest tak dlatego, że te osoby są komuś znane. Są znane odbiorcom, są znane tym, którzy pisali te księgi. A w tym przypadku to nie jest tylko imię, jest też miejsce pochodzenia, więc więcej wiedzieli o tym człowieku. A poza tym miejscem są jeszcze inne informacje w innych miejscach Nowego Testamentu, dzięki którym możemy właśnie myśleć, że Szymon nawrócił się dzięki temu wydarzeniu. Więc zobaczmy najpierw Ewangelię Marka 15:21. To jest też opis tej samej sceny, ale mamy tam jeszcze jakąś informację dodatkową. Marka 15:21. Czytamy tam: i zmusili niejakiego Szymona Cyrenejczyka, ojca Aleksandra i Rufa, który szedł z pola i przechodził mimo, aby niósł krzyż jego. Więc jest trochę więcej. Jest informacja o tym, że miał dzieci, że był ojcem Aleksandra i Rufa, albo inaczej Rufusa w innych przykładach. I to jest o tyle istotne, że imię tego drugiego pojawia się w jeszcze jednym miejscu w Biblii. Pojawia się w liście do Rzymian, kiedy Paweł na końcu przekazuje swoje pozdrowienia. Przekazuje pozdrowienia do osób, które zna. Wymienia konkretne osoby i zobaczmy 16 rozdział, 13 werset, pozdrowienie właśnie do tego Rufa. Rzymian 16:13. Pozdrówcie Rufa, wybranego w Panu, i matkę jego, i moją. I oczywiście więcej osób mogło tak mieć na imię, ale ze źródeł historycznych wiemy o tym, że Marek przebywał w Rzymie. Tutaj biskup Hierapolis, papiarz, pisał o tym, że właśnie z tamtego miejsca pisał tę Ewangelię. Więc jeżeli to było prawdą, że stamtąd pisał tę Ewangelię, no to mógł znać tych ludzi. Wspomniał imiona tych synów Szymona, po prostu ich znał. I znały te osoby, które czytały tę Ewangelię, tych synów Szymona. Paweł w swoim liście pozdrowił tylko Rufa, czy też Rufusa. Może tylko Rufus dotarł właśnie do tego miejsca, do Rzymu. Ale pozdrowił też matkę Rufa. Nie pozdrowił ojca, być może ojciec zmarł, zanim Paweł pisał ten list. Ale pozdrowienie nie jest takie bardzo, bardzo wyjątkowe wobec matki Rufa, bo do tego stopnia była dla niego droga, że nazwał ją własną matką. Więc musiała mieć duży wpływ na apostoła Pawła. Więc niby taki krótki epizod, takie przejście się z krzyżem na drogę egzekucji, ale widzimy, jakie to niosło za sobą konsekwencje, pozytywne konsekwencje. Szymon dźwigał krzyż dla Jezusa, nie wiedząc, kim Jezus jest. Został zmuszony do tego przez rzymskich żołnierzy. A Bóg użył tego wydarzenia, żeby przyprowadzić do siebie kilka osób. Więc to musiało zrobić wydarzenie na Szymonie. To, co zobaczył, to, co usłyszał, to, jak się Jezus po drodze i na krzyżu zachowywał. Jeszcze później w Dziejach Apostolskich widzimy inne osoby z Cyreny. Widzimy chociażby osoby, które głosiły Ewangelię w Antiochii. Tam widzimy o tym, że właśnie Cyrenejczycy między innymi przybyli tam na to miejsce, po tym jak w Jerozolimie wybuchły prześladowania. Potem jeszcze jednym z proroków i nauczycieli w tym kościele był Lucjusz Cyrenejczyk. Więc tutaj możemy tylko domniemywać, czy te osoby miały coś wspólnego z tym Szymonem, czy może po prostu to jest jakiś, nie ma tutaj związku między tymi osobami. Więc jest wiele niewiadomych, ale jest pewne to, że nie pojawi się w tym miejscu przypadkowo. Że nie przypadkowo Łukasz, Marek czy Mateusz opisali to wydarzenie. Bo Bóg posłużył się tym, żeby sprowadzić do siebie kilka osób, co najmniej kilka osób, a może nawet więcej niż kilka. Przejdziemy teraz do tego drugiego spotkania na drodze krzyżowej, do 27 wersetu, gdzie czytamy, że za Jezusem na miejsce egzekucji szły liczne tłumy. Ten tłum był już obecny wcześniej, widzimy to podczas przesłuchania u Piłata i ci sami ludzie przeszli pewnie właśnie za Jezusem na Golgotę. Z tym, że tutaj nie widzimy okrzyków u krzyżu, jakie słyszeliśmy wcześniej, ale czytamy o kobietach, które płakały z powodu tego, co działo się z Jezusem. I pewną ciekawostką jest to, że w Ewangeliach żadna kobieta nie jest przedstawiona jako negatywnie nastawiona do Jezusa. jest wielu mężczyzn, którzy właśnie są negatywnie nastawieni, ale żadna kobieta nie jest negatywnie nastawiona do Jezusa. I są to albo kobiety, które były jego uczniami, albo takie, które okazywały Jezusowi jakąś tam sympatię. A szczególnie u Łukasza widzimy podkreśloną rolę kobiet. On najwięcej wspomina kobiet na drodze Jezusa w ramach jego służby. Te kobiety raczej nie należały do uczniów Jezusa. To nie były też kobiety, które szły z Jezusem z Galilei, tą pielgrzymką od Jerozolimy. Jezus nazywa je tutaj córkami jerozolimskimi. Więc prawdopodobnie były to mieszkanki tego miasta. I raczej nie uznawała Jezusa za Mesjasza, bo Jezus mówi im, żeby płakały nad sobą. Więc mimo tego, że pewnie słyszały wcześniej o Jezusie, bo mało kto na tym etapie nie słyszał o Jezusie w Jerozolimie, no to nie były jego uczniami. Ale ani nie były to osoby, które domagały się jego śmierci, ani nie były to osoby, które właśnie były uczniami Jezusa. Można powiedzieć, że były neutralne, ale nie były obojętne na to, co widziały, bo zapłakały na widok człowieka, młodego człowieka, który był prowadzony na śmierć. I wśród Żydów lamentowanie podczas takich okoliczności było traktowane jako praktyka religijna. To było coś, co było uznawane za jedną z praktyk religijnych i także w ten sposób można patrzeć na ich zachowanie, że to było coś, w czym się wychowały, czego się uczyły, że tak należy robić w takiej sytuacji. Gdyby było tak, że Jezus dalej niósł swój krzyż sam, gdyby nie było tego Szymona, to ciężko byłoby się Jezusowi odwrócić i porozmawiać z tymi kobietami. Więc to, że był tam wcześniej Szymon, pozwoliło Jezusowi z nimi porozmawiać. I mimo tego, że był zmęczony, odwrócił się w ich kierunku, ale nie po to, żeby im podziękować albo docenić, że płaczą z jego powodu. Jezus powiedział im, żeby płakały raczej nad sobą i nad swoimi dziećmi. I myślę, że nie chodziło o to, że płacz nad widokiem umęczonego Jezusa był niewłaściwy. Bardziej chodzi o to, że było coś bardziej właściwego. Że coś w ich przypadku było lepsze, żeby mogło robić. Była lepsza reakcja, którą powinno się kierować. I tą lepszą akcją byłby płacz nad ich własnym stanem. I jest tak dlatego, że okropność tego, co zrobiono Jezusowi, pokazuje okropność naszego grzechu. Że ktokolwiek odrzuca Jezusa jako Pana i Zbawiciela, powinien nad sobą zapłakać, bo czeka go straszny sąd. I w ich przypadku łzy współczucia nie mogły pomóc. Nie pomogło nawet to, że właśnie zrobiło mi się przykro na widok Jezusa, który szedł na krzyżowanie. I tak jak mówię, nie ma nic złego w takiej myśli czy w poczuciu smutku na myśl o tym, co zrobiono Jezusowi, ale one potrzebowały czegoś innego. One potrzebowały innych łez, łez opamiętania, zmiany myślenia o sobie, o swoim stanie, o tym, że są grzeszne, że potrzebują ratunku. Bo każdy grzech będzie kiedyś opłakiwany. I albo my sami zapłaczemy nad swoim grzechem i będzie to płacz, który wyraża opamiętanie, albo kiedyś będzie to smutek, który wyrazi nasze rozgoryczenie, kiedy będzie naszym udziałem potępienie. To są dwa rodzaje płaczu, zupełnie innego płaczu. I właśnie do takiego płaczu i smutku wzywał w swoim liście Jakub. Możemy zobaczyć list Jakuba, 4:9, bo tam Jakub też wzywał do płaczu i smutku. Jakuba 4:9. Biadajcie i smućcie się, i płaczcie. Śmiech wasz niech się w żałość obróci, a radość w przygnębienie. Więc Jakub wzywa do smutku i płaczu właśnie z powodu grzechu. Do takiego uniżenia, które będzie potem w konsekwencji prowadzić do wywyższenia. I taki płacz będzie lepszy niż poczucie smutku z powodu tego, co zrobiono Jezusowi. I to szczególnie w przypadku takich osób, które jeszcze nigdy nie zapłakały nad swoim stanem. A właśnie takie osoby były przed Jezusem. To były osoby, które miały spotkać sąd na swojej drodze. Więc Jezus tutaj daje im do zrozumienia, że to nie On tutaj potrzebuje pomocy czy współczucia. To nie On tutaj jest zagrożony. To one zagrożone są Bożym sądem, to ich stan trzeba byłoby opłakiwać. Więc myślenie o cierpieniu Jezusa powinno prowadzić ludzi do refleksji. Do właśnie takiej refleksji. I wiele osób może być zduszonych na przykład, kiedy oglądają film Pasja. Ja nie oglądałem tego filmu, to pokazuje, że mało filmów oglądam. Ale wiem, że wiele osób właśnie w taki emocjonalny sposób zareagowało, kiedy zobaczyło ten film. Może nawet nie dokończyło tego filmu, bo był tak ciężki w odbiorze. Ale taka reakcja, czy płaczu, czy smutku, czy wstrząśnięcia jeszcze nie świadczy o prawdziwości nawrócenia. Bo możemy być poruszani wieloma rzeczami, ale nic z tym dalej nie zrobić. Możemy się dostrzuić czyjąś tragedią, ale to jeszcze nie znaczy, że my okazamy pomoc tym osobom, które doświadczyły jakiejś tragedii. I w tym przypadku nawet nie chodziło o pomoc Jezusowi, chodziło bardziej o winę, odpowiedzialność. To trochę tak, jakby pirat drogowy usłyszał o wypadku samochodowym, w którym zginęli niewinni ludzie i przejął się tym, smucił się z tego powodu, ale dalej jeździł szybko. Dalej narażał innych swoją szybką jazdą. I też można byłoby powiedzieć, no chłopie, nie martw się tamtym wypadkiem, martw się tym, jak ty jeździsz, bo też możesz doprowadzić do podobnego wypadku. Więc ta okropność cierpienia, które te kobiety widziały, powinna skłonić do myślenia o powodzie jego śmierci. Bo jego ofiara pokazuje okropność tego, kim kiedyś byliśmy. Bo nasz grzech mógłby zakryty tylko i wyłącznie przez cierpienie i śmierć Jezusa. I to jest to, co powinno prowadzić do smutku i płaczu nad naszym grzechem. Bo to on doprowadził do śmierci Jezusa. Bo w przeciwnym razie będzie trzeba zmierzyć się z konsekwencjami. I o takich konsekwencjach dla całego narodu Izraela mówił Jezus dalej. Werset 29. Bo oto idą dni, kiedy mówić będą błogosławione niepłodne i łona, które nie rodziły, i piersi, które nie karmiły. Dosyć paradoksalne błogosławieństwo, takie w rodzaju właśnie tych, które czytaliśmy na początku nabożeństwa, odwracające to, co często uznajemy za błogosławione. Bo zwykle bezpłodność uznawana była za przekleństwo. Jeżeli jakaś kobieta czy małżeństwo nie mogły doczekać się dzieci, to było powodem wielu trosk, smutku. Ale wobec tego, co nadchodziło na Jerozolimę, bezpłodność była błogosławieństwem. Bo zbliżały się takie dni, o których Jezus wcześniej już mówił im więcej razy. Na przykład 19 rozdział Łukasza, tam Jezus mówił o tym, że nieprzyjaciele usypią wał wokół Jerozolimy. To jest Łukasza 19:43. Że otoczą ich miasto i ścisną je zewsząd. Że zrównają je z ziemią. Że wytępią nawet dzieci, które znajdą się w jego murach. To oczywiście chodziło o oblężenie Jerozolimy przez Rzymian w roku 70, które doprowadziło do zniszczenia w tym roku, a wcześniej przez kilka lat trwało właśnie takie oblężenie tego miasta. Czy 21 rozdział Łukasza też Jezus mówił, że Jerozolima będzie otoczona przez wojska? To jest Łukasza 21:20. Jezus nazwał to wtedy dniami odpłaty. I tam też mówił w kontekście dzieci, mówił o kobietach w ciąży i karmiących. Zobaczmy 23 i 24 werset. Łukasza 21, 23, 24 werset. Biada brzemiennym i karmiącym owe dni. Będzie bowiem wielka niedola na ziemi i gniew nad tym ludem. I padną od ostrza miecza i zostaną uprowadzeni do niewoli u wszystkich narodów, a Jerozolima będzie zdeptana przez pogan, aż się dopełnią czasy pogan. I to nie były jedyne sytuacje, w których Jezus mówił właśnie o tym, co będzie działo się w trakcie sądu nad Jerozolimą i sądu nad jej przywódcami w szczególności, a w tych przypadkach, w tych fragmentach nawet konkretnie mówił na przykładzie kobiet i ich dzieci. I oczywiście ludzie, którzy nie mieli dzieci, też cierpieli w tamtym czasie, ale to cierpienie byłoby większe, gdyby musiały te osoby widzieć cierpienie swoich dzieci, a dodatkowo byłoby trudniej uciekać, trudniej chronić się, kiedy trzeba się też opiekować młodszymi dziećmi. Bo te dni były tak straszne, że wręcz odwracały takie naturalne ludzkie pragnienia. Że bezdzietność miała być lepsza od posiadania dzieci. I w trochę podobny sposób apostoł Paweł pisał w pierwszym liście do Koryntian, gdzie w 7 rozdziale pisał, że w obliczu groźnego położenia dobrze jest pozostać w swoim stanie. Czyli w takim stanie cywilnym, w jakim ktoś został powołany do życia z Bogiem. Czyli też są takie sytuacje, w których sprawy rodzinne mogą stać się takim ciężarem, trudnym do uniesienia. I że byłoby lepiej w takim stanie, w takich momentach nie mieć takiego ciężaru. A w tym przypadku, w przypadku tej rozmowy chodziło o wydarzenia, które miało przyjść wkrótce, które miało przyjść w ciągu jednego pokolenia. Werset 30. Wtedy zaczną mówić do gór: padnijcie na nas, a do pagórków przykryjcie nas. Jak pamiętamy, wcześniej tłumy krzyczały: ukrzyżuj. Chciały, żeby ukrzyżować Jezusa. Ale w konsekwencji te osoby będą krzyczeć, czy krzyczały już, żeby przykryły ich góry. To jest takie pragnienie, żeby uchronić się przed katastrofą. I to jest nawiązanie do Ozeasza, do księgi Ozeasza 10 rozdziału, bo tam ludzie wołali w podobny sposób. W Ozeasza 10:8. Wcześniej w tym rozdziale przez Ozeasza Bóg opisywał tam błogosławieństwo Izraela. To, że oni budowali sobie wiele ołtarzy, wiele posągów, czyli takich miejsc, w którym składali ofiary, czcili obcych bogów. I czytamy tam, że budowali ich tym więcej tych miejsc, im bardziej byli bogaci. Im bardziej Bóg im błogosławił materialnie, tym bardziej oni oddawali cześć obcym bogom. I prorok zapowiedział, że będą podbici przez Asyrię. Że Asyryjczycy zabiorą im tego bożka, którego sobie zbudowali i oddawali mu cześć. Opisywał, że północne królestwo Izraela dozna hańby i będzie w końcu zburzone. Że jej król będzie jak drzazga na powierzchni wody, a w końcu zginie. I w tym opisie sądu, pośród tych wszystkich słów, które będą tego, co będzie się działo, jest werset 8, w którym widzimy, jak będą reagować mieszkańcy tych terenów. Czytamy, że mieli wołać do gór, żeby ich przykryły, a do pagórków, żeby na nich upadły. Więc był to taki opis sądu nad bezbożnym Izraelem, sądu, w którym Bóg posłużył się obcym narodem, Asyrią, która była narzędziem w jego ręku. I tutaj jest podobnie. Jezus mówi tym kobietom, że będą wołać w ten sposób. Że ludzie będą szukać schronienia, kiedy przyjdzie na nich sąd za to, że odrzucili Jezusa. I mówi to właśnie o tym sądzie, w którym Bóg posłużył się też obcym narodem, czyli Rzymem. Bo to oni podbili i zniszczyli w końcu Jerozolimę w roku 70. Więc oni też byli tylko narzędziem w Bożych rękach. I znowu podobny obraz pojawia się jeszcze w jednej księdze w rozdziale 6 objawienia Jana. Pod koniec tego rozdziału Jan opisał królów, możnowładców, wodzów, bogaczy, mocarzy, niewolników i wolnych, różne rodzaje osób o różnym statusie społecznym. To jest objawienie Jana 6:15. Czytamy tam, że mieli się oni właśnie ukryć w jaskiniach i skałach górskich. A w 16 wersecie mieli właśnie mówić do gór i skał, żeby padły na nich i ich zakryły. Bo tym, co mi wtedy groziło, było oblicze Boga i gniew baranka, bo nastał wielki dzień i gniewu. I tutaj oczywiście są różne perspektywy na to, jak patrzeć na objawienie Jana, na tą księgę, na to, kiedy te słowa się wypełniły albo dopiero się wypełnią. Ja zwracam uwagę często na to, że autor tej księgi sam na początku tej księgi mówił, że jej treść wypełni się wkrótce. I że sam Jezus na końcu tej księgi powiedział Janowi, że czas jest bliski, że jest tak bliski, że nie ma nawet co pieczętować proroctwa tej księgi. Więc ja osobiście nie widzę przeszkód, żeby odnieść 6 rozdział tej księgi objawienia Jana do tego, co Łukasz tutaj opisał w mowie Jezusa. Więc w tym podejściu to jest ten wielki dzień gniewu, którym jest sąd nad Jerozolimą. Przy innym sposobie interpretacji chodzi o sąd w dniu ostatecznym. Chodzi o ostateczny Boży gniew wylany na cały świat. Ale tak czy inaczej, niezależnie od tego, jak patrzymy na objawienie Jana, w Łukasza chodzi o to, co będzie działo się wkrótce z ich perspektywy. Bo miało przyjść to na tamte kobiety i na ich dzieci. I z historii, ze źródeł historycznych wiemy o tym, że część osób w czasie tego oblężenia uciekła z Jerozolimy przed Rzymianami i właśnie skryli się w jaskiniach i górach w okolicy Morza Martwego. I takim jednym z najbardziej znanych miejsc była twierdza Masada. To było jedno z ostatnich miejsc, gdzie Żydzi jeszcze trwali w oporze przed Rzymem. Ale kiedy dowiedzieli się o tym, czy zobaczyli, zorientowali się, że Rzymianie jednak ich dopadną, bo budowali takie oblężenie tej twierdzy, to sami odebrali sobie życie. Józef Flawisz opisywał, że życie odebrało sobie wtedy prawie 1000 osób. Więc wielka tragedia. Ludzi, którzy ukrywali się w górach i skałach. I na koniec swojej mowy Jezus mówi jeszcze, czy używa pewnego obrazu. To jest werset 31. Gdyż jeśli się to na zielonym drzewie dzieje, co będzie na suchym? I tu można się zastanawiać, o co w ogóle Jezusowi chodzi. Kto albo co jest tym zielonym drzewem, kto albo co jest tym suchym drzewem. I co dzieje się takiego na zielonym drzewie. I kontrast polega na tym, że to, co robi się z zielonym drzewem, dużo łatwiej zrobić jest z drzewem suchym. I tutaj bibliści są zgodni w tym, że Jezusowi chodziło o Niego samego, czyli że On jest tym zielonym drzewem i chodziło mu o to, że On jako zielone drzewo trafia na spalenie. Że to ukrzyżowanie, to ta Jego śmierć, to jest to spalenie, na które On jako to zielone drzewo trafia. I to nie jest naturalne, bo do spalenia używa się niezielonego drzewa. Jak robimy ognisko, to nie idziemy do lasu zrywać gałązki z drzewa, na którym wiszą liście zielone. Patrzymy raczej po podłodze, po ziemi, gdzie są suche gałęzie. Podobnie, kiedy jest zagrożenie pożaru, to nie dlatego, że drzewa są zielone, tylko wtedy, kiedy jest dłuższy czas bez deszczu i kiedy jest upalnie. Kiedy właśnie są takie warunki do tego, żeby gdzieś tam się mogło zagrożenie takim pożarem pojawić. Więc tym zielonym drzewem jest Jezus. Zielonym, czyli takim, które jest pełne życiowych soków, które jest zdrowe, które pięknie kwitnie. Można powiedzieć, że jest tak ten błogosławiony człowiek z Psalmu pierwszego. Ten człowiek, który jest porównany do drzewa, który jest nad strumieniami wód, który wydaje owoc we właściwym czasie, którego liść nie więdnie, jest właśnie zielone, takie dorodne. Więc to jest pewne przysłowie, które mówi, że jeżeli tak postępują z człowiekiem niewinnym, no to co kiedyś uczynią z ludźmi winnymi? Bo w przeciwieństwie do Jezusa naród Izraela był winny, nie był zdrowy. W rzeczywistości okazali się bezbożni. Ci, którzy powinni byli Boga znać najlepiej. Jezus też wiele razy porównywał naród Izraela do drzewa figowego. Nawet kilka dni wcześniej, kiedy przyszedł do Jerozolimy, ujrzał tam drzewo figowe. I z daleka wyglądało na zdrowe, miało wiele liści, było zielone, ale kiedy podszedł bliżej, okazało się, że nie ma tam owoców. I wtedy przeklął to drzewo. Na drugi dzień, kiedy szedł tam z uczniami, okazało się, że drzewo było uschłe do korzeni, dlatego że Jezus je przeklął. I to był obraz Izraela. I to widzimy dlatego, że ewangelista Marek zestawia te dwa obrazy ze sobą. Ten obraz właśnie tego drzewa i zestawia to z wypędzaniem kupców ze świątyni. Kiedy Jezus wypędził kupców, ogłaszając też potępienie nad tym miejscem. Bo w szczególności to drzewo, ten obraz dotyczył Izraela, Jerozolimy, a w szczególności świątyni i tego miejsca, gdzie miał być kult Boga Jahwe, a było to, co widzimy w Ewangeliach. Zepsucie, chciwość, wykorzystywanie najsłabszych. Z daleka wyglądało to jako miejsce, gdzie oddawano Bogu cześć, ale kiedy weszło się do środka, było to targowisko, było wykorzystywanie właśnie najuboższych. Dlatego Jezus mógł nazwać Izrael i Jerozolimę tym suchym drzewem. Bo jeżeli Bóg nie oszczędził swojego niewinnego syna, to o ile bardziej nie oszczędzi grzesznego narodu. Właśnie dlatego Jezus powiedział to w tym momencie. Bo te kobiety płakały z powodu tego, co robiono Jezusowi. Że On szedł na krzyżowanie. Więc Jezus chciał im pokazać, co w takim razie stanie się z nimi, czyli z suchym drzewem. Bo Bóg zaplanował i pozwolił Rzymianom zabić Jezusa. I to nie było naturalne, że niewinny Syn Boży przechodzi cierpienie i śmierć. Więc o ile gorszy będzie stan narodu, który był winny buntu wobec Boga, który był jak suche drzewo, które jest gotowe na spalanie, które nadaje się tylko na potępienie. Więc to było takie ostatnie wezwanie do pamiętania. Bo Jezus zapowiadał, że Boży gniew będzie wylany na Izraelitach. Więc widzimy tutaj takie dwie interakcje Jezusa na drodze krzyżowej z ludźmi, których tam spotkał. Z pierwszym człowiekiem, Szymonem z Cyreny, który był zmuszony do niesienia krzyża. Nawet nie widzimy żadnej rozmowy między nimi. Nie ma żadnego dialogu. Jest tylko noszenie krzyża w cichości, w milczeniu. I to jest taki model dźwigania krzyża i pójścia za Jezusem. Z innych miejsc widzimy, że czy to Marek, czy Paweł, pisząc do Rzymian, wynika, że to wydarzenie doprowadziło do nawrócenia jego rodziny. Bo tam są przedstawieni właśnie jako chrześcijanie. Więc coś niespodziewanego, takie wyrwanie z naszej rzeczywistości może czasem sprawić, że Bóg posłuży się tym, żeby doprowadzić do nawrócenia więcej osób. I to drugie spotkanie z kobietami płaczącymi. Z kobietami, które płakały, kiedy widziały, że Jezus idzie na śmierć. I to był ostatni raz, kiedy Jezus mówił o sądzie nad Jerozolimą. Kiedy zwrócił im uwagę, że powinny raczej płakać nad sobą, bo to ich przyszłość zapowiadała się tragicznie. Bo Bóg wkrótce wymierzył im sąd. Sąd, który spadł i na nich, i na ich dzieci. Więc taka myśl o tym, że Jezus był ukrzyżowany, powinna prowadzić do smutku z powodu własnego grzechu. Bo nie wystarczy wzruszenie. Nie wystarczy takie wstrząśnięcie tym, co zrobiono Jezusowi. Ten smutek powinien prowadzić do pamiętania. Bo bez tego nie będzie się gdzie skryć. Nie ma takiej kryjówki, do której można będzie uciec przed Bożym gniewem. Jedynym bezpiecznym miejscem jest schronienie w samym Bogu. Nie w górach i skałach, ale w Bogu, który jest skałą i twierdzą. Pójście za Jezusem, który oddał swoje życie, żeby wykupić nas opłakanego stanu. Amen.